Radiowa Akademia Ekonomii.
Krzysztof Bałuk, witam. Fundusz Poręczeń Kredytowych to instytucja, której celem istnienia jest wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Cała sieć takich organizacji rozwija się i działa w Polsce od początku lat 90. Czym dokładnie zajmuje się Fundusz Poręczeń Kredytowych i kto może skorzystać z pomocy funduszu? To temat dzisiejszej audycji. A naszym gościem jest Łukasz Pabierowski, prezes zarządu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, redaktorze, dzień dobry państwu.
Państwo działają też już kilkanaście lat, tak?
Zgadza się. Fundusz powstał z inicjatywy samorządu województwa lubuskiego w 2002 roku, więc w tym roku mija 17 lat,
od kiedy
instytucja otoczenia biznesu, powiedzmy tak, tak można mówić, powstała.
Zrodziła się, rozumiem, z kapitałem, bo inaczej to nie mógłby funkcjonować fundusz, tak?
Zgadza się. Założycielem, inicjatorem właśnie było województwo lubuskie, samorząd. I pierwszym udziałowcem i w kolejnych latach dołączyło jeszcze dwóch udziałowców, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I powiększało to oczywiście kapitały spółki.
Jak sama nazwa wskazuje, Fundusz Poręczeń Kredytowych nie udziela kredytów, a jednocześnie dysponuje kapitałem po to, żeby poręczyć przedsiębiorcom udzielany przez na przykład banki czy inne instytucje finansowe kredyt, tak?
Dokładnie tak, choć zdarza się czasem, że jesteśmy myleni z funduszem pożyczkowym.
To tak, że udzielacie pożyczek?
Nie, właśnie nie. Być może nazwa jest taka nieco myląca. Jak ktoś myśli fundusz, to myśli pożyczka czy pieniądze, że jakieś można dostać na działalność. Natomiast faktycznie jest tak, że Fundusz Poręczeń Kredytowych zajmuje się tylko poręczaniem tych zobowiązań, czy to kredytu, czy pożyczki, czy też nowych produktów, o których pewnie dzisiaj porozmawiamy, czyli leasing i wadium.
Po co w takim razie Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał, skoro są banki i inne instytucje finansowe, które pożyczają pieniądze i które same są w stanie sprawdzić zabezpieczenie przedsiębiorcy?
To prawda. Banki weryfikują i to coraz mocniej tą zdolność kredytową przedsiębiorców. Natomiast no, często jest tak, że tą zdolność kredytową mieć, to trzeba ten odpowiedni poziom zabezpieczeń osiągnąć i tutaj może się zdarzyć i zdarza się, że tych zabezpieczeń brakuje danemu przedsiębiorcy, no i w tym momencie może się poza własnymi zabezpieczeniami typu hipoteka, jakieś przewłaszczenie, właśnie posiłkować się zabezpieczeniem Funduszu Poręczeń Kredytowych, które tą zdolność jego w zdecydowany sposób podnosi i umożliwia otrzymanie tego wsparcia w postaci finansowania zwrotnego.
To jak to jest? Dla banku nie jest wiarygodny, a dla państwa jest wiarygodny przedsiębiorca, który ma dostać kredyt?
Nie do końca tak, bo oczywiście to, aby dostać kredyt zgodnie z prawem bankowym, każdy musi mieć stwierdzoną przez bank zdolność kredytową. Także ona jest stwierdzona, natomiast bank, aby ta transakcja mogła dojść do skutku, no musi mieć odpowiedni poziom zabezpieczeń na daną transakcję. W związku z tym posiłkuje się chętnie właśnie poręczeniem funduszu. Także kredytobiorca, przedsiębiorca tą zdolność posiada, widzi to bank w postaci jego danych finansowych, które analizuje, które również my analizujemy jako fundusz, bo otrzymujemy te dokumenty z banku. Jakby dodatkowym warunkiem już nie jest ta sama zdolność, tylko to, aby ta transakcja była we właściwy sposób zabezpieczona, bo to zabezpieczenie sięga no nie 100% wartości kredytu, tylko no często dochodzi do 200%. No takie są dzisiaj wymogi.
Poręczacie cały kredyt czy jego fragmenty?
Zgodnie z ustawą o poręczeniach i gwarancjach, ustawodawca przewidział maksymalny poziom poręczenia na 80%. Tutaj faktycznie fundusz w pierwszych latach działalności to ryzyko miał ograniczone do 60%. Natomiast od kilku lat zmieniliśmy te regulacje ze zgodą wspólników i jesteśmy gotowi wystawiać się na to największe ryzyko, czyli nawet na 80% kapitału kredytu. Oczywiście kredyt może być większy. Są pewne ograniczenia również kwotowe, bo fundusz dysponuje określonym poziomem kapitałów. No musi też ważyć tą wielkość pojedynczej transakcji i zaangażowania dla danego przedsiębiorcy i to jest również doprecyzowane w regulaminach spółki.
To jest także pewnego rodzaju ryzyko, tak? W ciągu tych 17 lat dużo było nietrafionych decyzji.
To znaczy tak, oczywiście dobrze tutaj pan redaktor ujął ryzyko, bo cała spółka, jakby tak powiedzieć, u podstaw jej założenia legło to, że ona właśnie na to ryzyko ma się wystawiać. Czyli ma umożliwiać naszym lubuskim przedsiębiorcom, czy też przedsiębiorcom, którzy zamierzają tutaj przeprowadzić inwestycje, umożliwić dostęp do tego finansowania, a więc i zrealizowanie swoich planów i zamierzeń. I to ryzyko ewentualne z tym, że coś się stanie i przedsiębiorca z jakichś powodów nie będzie mógł chwilowo czy w ogóle spłacić zobowiązania, my jako spółka, jako fundusz mamy brać na siebie, czyli jesteśmy taką spółką właśnie celową, która ma się świadomie wystawiać na to ryzyko, gdzie powiedzmy ktoś z prywatnym kapitałem by tego po prostu nie zrobił, nie chciałby tego poręczenia udzielić, bo uważałby też, że to jest zbyt ryzykowne. Natomiast my no właśnie co do idei jesteśmy powołani, żeby to ryzyko brać, aby przedsiębiorcom było łatwiej i odpowiadając na pytanie, tak, oczywiście zdarzają się i zdarzały w przeszłości takie sytuacje, gdy przedsiębiorca no, takiego kredytu nie mógł z jakichś przyczyn, powodów zrealizować, spłacić i rzeczywiście dochodziło i dochodzi czasem do takich sytuacji, że fundusz to poręczenie wypłaca na rzecz banku.
Jakim kapitałem obracacie?
Na tą chwilę on się składa jakby z różnych części. Łącznie jest to nieco ponad 47 milionów, także jest to powiedzmy kwota znacząca w miarę, zauważalna również dla instytucji bankowych. Natomiast w woli jakby uściślenia na ten kapitał składają się różnego rodzaju środki, czyli kapitały własne pochodzące od wspólników, kapitał tak zwany zakładowy. To jest 7 milionów 900. Pozostałe środki to są środki z różnych programów pomocowych unijnych, które fundusz pozyskiwał, tak jak SPO, WKP. I również mamy około 14 milionów w tej chwili jeszcze środków z RPO, czyli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z lat 7-13, bo wtedy takie środki zostały nam powierzone w dwóch projektach i one cieszą się bardzo dużym powodzeniem i chętnie angażujemy, gdyż tam udzielamy poręczeń formule de minimis, bardzo lubiane, można powiedzieć, przez przedsiębiorców.
Różne są reguły przyznawania poręczeń i koszty tego poręczenia w zależności od rodzaju kredytu czy rodzaju firmy.
Dokładnie tak. Wspomniana przeze mnie wcześniej analiza opierająca się na dokumentach bankowych, również naszych wewnętrznych regulacjach, które służą ocenie zdolności i jakości danego klienta i jego przedsięwzięcia, które planuje, jak również w porównaniu z wielkością zobowiązania, jakie chce wziąć, daje nam finalnie jakiś obraz jego i jakąś ocenę, którą my na podstawie tych wszystkich dokumentów dokonujemy i taki wniosek wpływa do mnie. Ostatecznie komisja złożona z pracowników funduszu opracowuje takie dokumenty i na końcu są one zatwierdzane przez zarząd i zależnie od ratingu, jaki wewnętrznie dany klient czy osoba firma, która złożyła wniosek osiągnie, no może liczyć na różne stawki prowizyjne, bo oczywiście robimy to w zasadach też można powiedzieć komercyjnych, czyli rynkowych, czyli udzielamy poręczenia zarówno właśnie za również opłatą prowizji, zależnej od tej klasy ryzyka, jaką dany przedsiębiorca osiągnie, ale mamy też taki produkt, który nie ukrywam, cieszy się dużym zainteresowaniem, czyli właśnie poręczenia za 0 zł, tak zwane w formule de minimis.
Kto najczęściej ubiega się o tego typu wsparcie?
Najwięcej transakcji czy klientów faktycznie posiadamy tutaj z województwa lubuskiego. To są oczywiście mikro, mali, średni przedsiębiorcy, bo tacy tylko mogą się ubiegać o to wsparcie. No, duże firmy są z takiej pomocy wyłączone. I tu rzeczywiście najliczniej trafiają do nas firmy związane, które zajmują się różnego rodzaju usługami. Bardzo dużo ze względu na specyfikę województwa położonego stykającego się z granicą zachodnią państwa. Bardzo dużo tutaj jest faktycznie firm transportowych, które korzystają z tego wsparcia. Obarczone są pewnym ryzykiem ta działalność i dużą konkurencją. Także tutaj tych firm mamy trochę. Również jest troszeczkę usług związanych z budownictwem, bo tych firm też troszeczkę tutaj działa na naszym terenie. Czy nawet firm związanych z działalnością, można powiedzieć, z gospodarką leśną. No, na przykład tego typu też jednak to zalesienie jest duże i tych firm trochę tutaj jest. Także tych klientów mamy sporo.
Czasami zdarza się tak, że z góry widać, że w papierach nie ma szans na funkcjonowanie, tym bardziej, że wy macie doświadczenie oglądając różnego rodzaju dokumenty. Czy wtedy rozmawiacie z przedsiębiorcą, żeby ewentualnie coś zmienił i nie pożyczał aż tylu pieniędzy?
Tak, zdarzają się takie sytuacje, że z analizy dokumentów bankowych i naszego wewnętrznego, powiedzmy, arkusza, na którym to wszystko weryfikujemy i sprawdzamy, ta zdolność jakby u nas może nie wyjść, czyli w funduszu, mimo tego, że bank, powiedzmy, stwierdzi, że jest w stanie te pieniądze dla przedsiębiorcy pożyczyć, czy to środki obrotowe, czy inwestycyjne, no jego sytuacja, powiedzmy, dane finansowe, no powiedzmy, nie są zadowalające, tak? Czyli nie wiem, czy powstała jakaś strata, czy ma duże zadłużenie, czy
albo
nie ma majątku.
Albo koniunktura się zmienia
na przykład. Tak? My to wszystko jakby bierzemy pod uwagę. W związku z tym jest taka możliwość, że możemy sobie tutaj z indywidualną rozmową możemy prowadzić i taką transakcję w jakiś sposób lepszy sparametryzować. Tak jak pan rektor mówi, czy to właśnie zmieniając kwotę, czy na przykład procent poręczenia tej kwoty, tak abyśmy też byli w stanie taką transakcję poręczyć i aby ona była też zgodna z naszymi regulacjami. Czyli to jest dosyć płynne, nie? No oczywiście też pozostaje na końcu odpowiedź, czy pytanie, co na to bank, tak? Także tutaj zawsze to działa w połączeniu. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie też poręczyć wszystko, bo tu muszą chcieć, no, można powiedzieć, dwie strony, czyli my i bank. Musimy się tutaj przede wszystkim porozumieć, bo przedsiębiorca, że chce, to wiemy, bo przyszedł do nas. Ale to jednak my z bankiem musimy to ryzyko odpowiednio wyszacować, sparametryzować transakcję. Zdarza się, że czasem zmniejszamy tą kwotę kredytu. Przedsiębiorca też jest zadowolony, powiedzmy z nieco mniejszej kwoty, ale dzięki temu, że ta kwota jest mniejsza, no z naszych wyliczeń i z szacunków wychodzi, że już jesteśmy w stanie w taką transakcję wejść i zaryzykować.
Całe ryzyko spada na was, czy bank także odpowiada za część kredytu?
Tak, tak. Oczywiście dzielimy się ryzykiem. Taka jest idea funkcjonowania takich instytucji, bo też nikt nie może oczekiwać, że fundusz by brał 100% transakcji, bo to byłoby zbyt duże, nieuzasadnione ryzyko i mogłoby narazić fundusz na bardzo szybką utratę środków i brak możliwości udzielania dalszej pomocy, więc oczywiście jest to idea taka, żeby to ryzyko współdzielić, bo bank jest instytucją, można powiedzieć, działającą mocą ustawy, profesjonalną, instytucją zaufania publicznego, więc on tutaj w pierwszej kolejności analizuje każdą transakcję, sprawdza, ma odpowiednie narzędzia do tego, bankowy rejestr dłużników i tak dalej, więc historia bankowa, my nie mamy dostępu do takich informacji, natomiast bank zna dokładnie historię kredytobiorcy u siebie czy w innych instytucjach, jest w stanie to sprawdzić, nam przedstawić również takie informacje, jak takie sprawdzenie wygląda, ale wracając do zabezpieczenia, oczywiście jest tak, że bank przyjmuje tak zwane twarde zabezpieczenia, my tego nie robimy jako fundusz, czyli hipoteki, jakiś majątek na przewłaszczenie, na przykład czy maszyny, czy zapasy w towarach, to oczywiście robi bank, bo on ma do tego narzędzia, ma do tego odpowiedni personel, odpowiednią ilość tych osób. Ustawowo jest do tego powołany, że może takie rzeczy robić. Natomiast my jako fundusz jesteśmy instytucją, która ma to wspomóc, nie? Czyli to zabezpieczenie, które już bank przyjął, jeżeli jest za małe, właśnie je zwiększyć czysto naszym poręczeniem w formie, bo my mamy, wiadomo, jesteśmy w 100%, mamy gotówkę i dlatego ona stanowi jakby najlepsze, najbardziej płynne do bezpieczenie do tych wszystkich rzeczy tak zwanych twardych. No i tu w momencie oczywiście, jeżeli transakcja z jakichś powodów nie jest spłacana, czyli dzieje się tak, że no niestety bank musi odzyskiwać te środki od przedsiębiorcy, no to w pierwszej kolejności zaspokaja się z tych rzeczy, które wziął na zabezpieczenie, a na końcu wzywa nas do ewentualnego pokrycia różnic w tych stratach.
A dla was co jest zabezpieczeniem? Czy w ogóle nie ma zabezpieczenia?
Nie, oczywiście, że jest. To też tak nie może być, że nie, bo oczywiście wypłacone poręczenie zgodnie z umową zawieraną z przedsiębiorcą no jest zobowiązane nam zwrócić, no bo tutaj no wiadomo, że to też by doprowadziło momentalnie do braku środków funduszu, gdybyśmy ich nie odzyskiwali, tych środków. I faktycznie jest tak, że my przyjmujemy na zabezpieczenie najczęściej po prostu weksel. Nie? I to spółki nam wystawiają ze spółki. Czasem zdarza się, że udziałowcy w jakichś wyjątkowych sytuacjach, gdy tego majątku naprawdę nie ma żadnego praktycznie w spółce lub jest to nowo powstała spółka, udzielamy poręczeń dla podmiotów, które działają 6 miesięcy.
To minimum. Duże zaufanie musicie mieć do tych firm.
Tak, oczywiście mamy, analizujemy. Czasem pracujemy na prognozach w firmach, czyli jak jest młoda firma, dopiero powstała, więc ryzyko jest większe, majątku jest mało, ale ma jakieś kontrakty zawarte już. Da się to policzyć na prognozach finansowych. Również na tym pracujemy. Czy ma jakiś patent? No naprawdę często, czy czasem jest tak, że no to siadamy i po prostu rozmawiamy z klientem na ten temat.
Każdy rodzaj działalności wspieracie?
Tak, nie mamy żadnych wykluczeń. To jest jakby właśnie kolejny aspekt tego, że ta spółka jest celowa i ona się ma wystawiać na ryzyko, nie? Czyli to w dzisiejszych czasach jest tak, że ja słyszę też, bo mamy szerokie kontakty w bankach, często się spotykamy, na różnych spotkaniach uczestniczę, jestem zapraszany na różne spotkania z bankowcami i też słucham tego i co się dzieje. Wiadomo, to zresztą można wyczytać w internecie, że na przykład branża, z której dobrze idzie dziś deweloperska, no jest już taką branżą, która jest bardzo brana pod lupę, transportowa trochę też. I tutaj banki no z dużo większą ostrożnością, a czasem po prostu wręcz nie bardzo chcą już takich transakcji kredytować. Czyli
banki.
Jest ta koniunktura. Boją się, że po prostu coś się zmieni, ta koniunktura i te firmy będą miały problemy. Zmienią się przepisy na przykład unijne odnośnie transportu, o tym się dużo mówi, które obarczy je dodatkowymi kosztami, tam się mówi o wynagrodzeniach i tych wszystkich rzeczach i to może wpłynąć na rentowność tych firm. i może spowodować jakieś tam przejściowe problemy i banki zawsze starają się wyprzedzić to i ekonomiści w bankach i te ich modele do obliczeń zdolności kredytowych są momentalnie przestawiane i to od razu wychodzi, że na przykład już nie ma takiej możliwości, żeby ta firma uzyskała. Czasem z naszym poręczeniem się udaje, ale to jest wszystko płynne, tak jak mówię. Dużo się dzieje jakby w świecie finansów i to nie jest konstans, tak? Czyli ja dziś z perspektywy, powiedzmy, 6-7 lat temu również w tej spółce miałem okazję pracować. Widzę, że tych transakcji dzisiaj kredytowych jest mniej. Banki to ryzyko również na podstawie rekomendacji KNF-u, można powiedzieć, zacieśniają, czyli coraz mocniej weryfikują tych klientów pod względem zdolności kredytowej. No też można powiedzieć, troszeczkę zmienia się to, że tych transakcji jest mniej.
To co, koniunktura jest już zmieniająca się?
No nie chciałbym tak może tutaj aż prorokować. Dużo się ten temat mówi i czyta w mediach również.
Mówi się o Niemczech i
tak,
że trudnościach.
Jakieś pierwsze objawy, które mogą mówić o jakimś tam delikatnym spowolnieniu. No wiadomo, to jest sinusoida, nigdy nie jest tak, że tylko rośnie, tak jak na giełdzie. Gdzieś jakaś korekta musi przyjść. No zawsze się mówi o tej branży budowlanej, że ona pierwsza jakby sygnalizuje tutaj te przejściowe spowolnienie. Natomiast no, na tą chwilę jakoś nie odczuwamy tego. Cały czas tych transakcji jest więcej. Tak jak mówię, więcej. No, czasem może niekoniecznie więcej. Natomiast one cały czas są. Natomiast widać, że banki bardzo starannie i coraz mocniej to ryzyko weryfikują. A dlaczego? Jakby tutaj puentując tą część wypowiedzi, ja to widzę, czy my to widzimy jako spółka, gdyż też tych transakcji, można powiedzieć, nietrafionych, tych, do których zgłaszane są roszczenia, jest mniej. Czyli to, co sugeruje jednak, że ta weryfikacja, czy sito bankowe jest mniejsze, nie jest węższe. Nie? Czyli coraz trudniej się przebić tam osobom, które faktycznie no, ta zdolność jest bardzo chwiejna.
Posiadacie jako spółka pieniądze publiczne. Czy zależy wam na jakichś branżach? Lepsze warunki dajecie konkretnym działaniom?
Nie możemy specjalnie też preferować jakichś określonych branż, bo ktoś z innej branży mógłby odczytać to, że no dlaczego na przykład, nie, skoro on też jest przedsiębiorcą, też jest tutaj stąd i on też chce mieć takie wsparcie, na przykład, nie wiem, właśnie branża budowlana, a jakaś tam produkcja, nie wiem, palet, więc też jakby staramy się i w zasadzie powinniśmy i tak robimy, że nie różnicujemy tego, czyli to wsparcie jest jednakowo oferowane dla wszystkich branż, jego intensywność również jest podobna i te koszty, czyli od tego przysłowiowego zera w de minimisie do z tych stawek rynkowych również są równe. I tutaj nie faworyzujemy ani banków, ani klientów ich. Musimy działać transparentnie i równo dla wszystkich.
Współpracujecie z wieloma bankami. Wiadomo, że każdy bank ma innego właściciela. Czy te banki także mają różne podejścia do właśnie funkcjonowania przedsiębiorców, do oceny ich zdolności kredytowych, do oceny ich biznesu?
To znaczy na pewno w szczegółach się różnią. Tak jak wspomniałem, każde banki mają pewne modele obliczeniowe, przez które kolokwialnie mówiąc klient jest przepuszczany i czego wynikiem jest jakiś efekt analizy, tak? I ocena zdolności, rating, taki wewnętrzny rating klienta, który powstaje w banku. I tutaj na pewno pewne różnice są. Możemy to podzielić na dwie takie główne grupy, czyli banki sieciowe, tak zwane komercyjne. Tak, no nie będę wymieniał nazw, ale mam na myśli te placówki, banki takie o zasięgu działania krajowym. Natomiast troszeczkę inną specyfikę mają banki spółdzielcze, tak? Czyli banki działające na obszarze regionalnym, często nawet lokalnym. I tutaj ten proces troszeczkę się różni rzeczywiście. Co do zasady działają w oparciu o to samo prawo bankowe, więc tutaj nie może być jakichś różnic. Natomiast proces decyzyjny, proces oceny klienta inaczej wygląda troszeczkę w bankach tych komercyjnych, sieciowych, gdzie klient jest przysłowiowym takim numerem, tak, sprawa, jego jest przysłowiowym numerem i dział, który sprzedaje kredyt, tak, zajmuje się jego dystrybucją, jest zupełnie w innym miejscu, tak, w placówce niż ryzyko, które to ocenia, które jest powiedzmy, nie wiem, w Warszawie czy w Krakowie, nie, i te osoby zupełnie o sobie nic nie wiedzą, nie widzą, jakby tych klienci się w żaden sposób z tymi osobami, no, nie są w stanie skomunikować, nie znają. I tutaj też jest trudno o jakiś kontakt czy rozmowę, nie? Tutaj jest po prostu doradca i koniec. I klient już nic więcej nie widzi. Natomiast w banku spółdzielczym jest troszeczkę też inaczej. To są często firmy, które z tymi bankami współpracują, można powiedzieć, od wielu lat.
Lepiej się znają po prostu.
Lepiej się znają. Znają się w jakiś sposób osobiście. Oczywiście to nie może i nie wpływa na sposób oceny klienta, aczkolwiek na pewno w jakimś sensie ten proces może ułatwiać.
Chodzi o zaufanie wzajemne.
O zaufanie, tak, bo ta firma działa czasem często z pokoleń. Ci ludzie prowadzą tam własne rachunki, rachunki, firmowe rachunki, ich rodziny tam są w tych bankach, także to jest poziom jakby inny współpracy i tutaj ta rozmowa z klientem jest i ten kontakt jest bliższy, my to widzimy i często ci klienci przez wiele, wiele lat w tym banku pozostają, także tutaj pewne różnice są. Natomiast no, sam proces przebiega podobnie, może trochę szybciej, często w bankach spółdzielczych ta decyzja może być wydana, no bo tutaj to ryzyko, powiedzmy, szybciej jest w stanie zareagować, nie, niż w takich bankach komercyjnych, sieciowych, dużych, gdzie tych transakcji jest naprawdę wiele.
Rodzaj waszej działalności powoduje, że możecie oceniać jakby aktywność gospodarczą biznesu w naszym regionie, czy można taką geografię aktywności przedstawić na podstawie właśnie zgłoszeń?
Powiem tak, w jakiś sposób na pewno, natomiast no, na całe WSU bym się nie pokusił, natomiast ta skala naszej działalności jednak, jeżeli mówimy o około 100 tysiącach firm zarejestrowanych na terenie lubuskiego, no to jest oczywiście dużo, jak na takie województwo, powiedzmy nieduże. My też tylu klientów oczywiście nie mamy, choćbyśmy chcieli mieć dużo, ale no oczywiście nie jesteśmy w stanie tyle obsłużyć, więc ta mapa, powiedzmy, nie jest na pewno kompletna. Staramy się uzupełniać przez to, że właśnie współpracujemy oprócz banków sieciowych z tymi bankami małymi, spółdzielczymi i to nam jakiś obraz daje. No i tutaj tak z punktu widzenia funduszu na pewno ta aktywność jest duża wokół większych miast. Tych transakcji jest więcej.
A branże?
A to tak jak wspominałem, czyli ta transportowa, usługowa. Dużo też jest usług, nie?
I budowlana.
I tak. Budowlana, tak. Brakuje nam troszeczkę takich podmiotów, z którymi kooperowaliby nasi przedsiębiorcy, czyli jakichś takich tworów, można powiedzieć, troszeczkę państwowych, jakaś taka no, kopalnia przysłowiowa, o której się kiedyś dużo mówiło, czy miedzi. Na pewno to by dużo zmieniło, nie? Więc tutaj te branże, dużo jest handlu. Brakuje nam trochę takiej produkcji, większych inwestorów, nie? No, przynajmniej tak z punktu widzenia funduszu to oceniam. No, i to widać też w transakcjach kredytowych.
Branża.
Tak, bo to najczęściej są niestety, no też potrzebne, ale jednak kredyty obrotowe, nie? Czyli te, które no, podnoszą płynność, pozwalają bezpiecznie prowadzić działalność tą bieżącą. Natomiast no, mało jest rzeczywiście tych transakcji kredytów inwestycyjnych. No i tu jakby to jest taka troszeczkę bolączka, nie? Czyli to jest taki barometr, wskaźnik tego rozwoju, gdy te inwestycje się zwiększają, rozbudowują się firmy, powstają nowe. Natomiast no, to też często jest tak, że firmy inwestują z własnych środków, ale no jak gdyby tego mogłoby być na pewno więcej, nie? Tutaj patrząc przez pryzmat funduszu, tych transakcji jednak obrotowych jest najwięcej. A jeżeli chodzi o tą topografię, no zdarzają się również małe miejscowości, ale myślę, że jednak no, duże powiedzmy
skupiska
tak jak Gorzów, czy Zielona Góra, Żary, Nowa Sól, no tutaj najwięcej myślę z tych rejonów, tych transakcji pochodzi.
17-letnie doświadczenie pracy instytucji finansowej kusi pewnie do rozszerzenia działalności, tak?
Zgadza się. To jest tak, że te spółki były tworzone pierwotnie z myślą o poręczaniu kredytów i pożyczek i tak w nazwie zostało Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych, natomiast to się zmieniło na przestrzeni lat, bo poręczać można też inne transakcje i tutaj też tworząc nawet spółki, udziałowcy mieli to gdzieś na myśli, bo zmieniali kilkukrotnie zgodnie z tą właśnie ideą umowy spółek, rozszerzając możliwość poręczeń udzielania inne produkty. I tu przewidzieli również, jest przewidziana możliwość poręczania transakcji leasingowych, wadium, jak również gwarancji wykonania dobrego kontraktu. Tej ostatniej nie mamy jeszcze, czy factoring, przepraszam nawet. Tych dwóch ostatnich rzeczy nie mamy. Natomiast jeszcze w tej chwili, natomiast jeżeli chodzi o leasing i o wadia, to w ostatnich latach właśnie o te produkty ta działalność została rozszerzona.
Czy taka działalność może być również działalnością komercyjną w pełnym tego słowa znaczeniu? To się będzie po prostu opłacało?
To znaczy, to jest możliwe. Oczywiście można utworzyć fundusz typowo komercyjny, czyli na bazie kapitału prywatnego, ale powiem szczerze, że jest to na tyle ryzykowna działalność, że nie pamiętam, czy gdzieś zetknąłem się z tego typu instytucjami. Są instytucje działające i jednocześnie na przykład udzielają pożyczek i poręczeń. Są takie fundusze tworzone przez na przykład miasta. Tam czasem są udziałowcami banki, zdarzają się w takich instytucjach. Natomiast taki czysto prywatny kapitał, no nie słyszałem, bo tutaj te po prostu ryzyko wypłat tych kwot jest dość duże i no tu ciężko byłoby jakąś rentowność z tego wyliczyć sensowną, gdy jedna wypłata no mogłaby skasować zysk za takiego przedsiębiorcy za ileś lat do przodu, nawet z tych wysokich stawek, które jeżeli by chciał takie stosować za poręczenie, także no jest to raczej skazane na działalność typowo, można powiedzieć, właśnie celową, nie? Czyli z funduszy, które na na ten cel są przekazane w założeniu, które mają nie nawet tyle powodować to, że na tej działalności mamy zarabiać jako fundusz. Oczywiście musimy pokryć koszty tylko własnego funkcjonowania, natomiast my jesteśmy spółką i tego typu inne fundusze w województwach, które są w całej Polsce, jakby od generowania zysku, nie? Właśnie my mamy robić to tanio, czyli już można powiedzieć z założenia to jest jakby no coś, co do zwykłego przedsiębiorcy wyklucza tą, no bo on chce zarobić, a my nie powstaliśmy w celu maksymalizacji, i to jest normalne, natomiast my nie powstaliśmy w celu maksymalizacji zysku, a w celu właśnie pomagania, czyli mamy to robić szybko,
no tak, ale
musicie
także zbierać kapitał, żeby i dla innych także wystarczyło, także też trzeba pilnować w tym kontekście interesu.
To
tak?
Prawda, musimy pilnować, stąd też nie zdarza się, że nie wszystkim udzielamy tych poręczeń. Natomiast no, te środki w jakiś sposób pracują. Oczywiście część przedsiębiorców realizuje te poręczenia, bierze od nas, nie korzystając z pomocy z różnych powodów, nie wiem, czy nie mogą, czy nie chcą, i wtedy płacą nam stawki prowizyjne za udzielanie takiego poręczenia. I to są przychody, które generalnie zwiększają, po pokryciu kosztów, zwiększają stany kapitałowe funduszu, jak również te środki, które są, a jest ich sporo, no jest to te 47 milionów w tej chwili, one również oczywiście są lokowane na lokatach i one wytwarzają jakiś zysk, który również po prostu powiększa stan funduszu, jakby amortyzując potencjalne wypłaty, które się oczywiście zdarzają.
Jak powiedziałem na początku, fundusze poręczeń kredytowych powstały na początku lat 90., to już sporo lat. Tych funduszy w Polsce trochę jest. Wszystkie działają według tych samych zasad?
To znaczy tutaj zależy też, kto jest udziałowcem, bo takich funduszy jak nasz Lubuski Fundusz pierwotnie w zasadzie w każdym województwie powstał. I ta struktura udziałowców była w zasadzie taka sama. To tak zwane wojewódzkie fundusze, czyli regionalne inaczej mówiąc, gdzie w każdym inicjatorem był samorząd, dołączał się tak samo Bank Gospodarstwa Krajowego i z reguły wojewódzkie fundusze ochrony środowiska wnosiły te kapitały, więc tutaj no, to było wszystko jakby bardzo zbliżone. I te fundusze również pracują, działają do dziś na podobnych zasadach.
Potrzeba jeszcze do kapitalizowania funduszu, czy wtedy ta aktywność gospodarcza byłaby większa? Czy szykują się jakiekolwiek zmiany, czy taki status quo jest odpowiedni i tak po prostu będzie to funkcjonowało?
No tutaj to jest, powiedzmy, należy na to nawet jeszcze szerzej spojrzeć, aczkolwiek pytanie jest jak najbardziej słuszne, bo te środki, które posiadamy, wiadomo, że my ich nie wydatkujemy. One cały czas są na rachunkach do momentu wypłaty.
To jest zabezpieczenie po prostu.
Tak, one są w 100% płynne, to są, tak jak powiedziałem, środki na lokatach. My, jako fundusz, możemy, mamy to wpisane również w naszych regulacjach, tych poręczeń udzielić na większą kwotę, niż posiadamy aktualnie kapitału, nie? Czyli możemy zrobić tak zwany mnożnik, i to jest ta dźwignia, czyli efektywność tych środków, aby tą naszą pomoc rozszerzyć, zwielokrotnić, czyli jeżeli możemy zrobić mnożnik razy 3, a taki możemy zrobić maksymalnie, no to daje nam prawie 150 milionów poręczeń, które możemy mieć aktywnych na raz. Czyli w danym momencie, to jest jakby taka skala, możemy w niej działać. Oczywiście podniesienie tego mnożnika i wystawienie się na tak duże ryzyko, czyli jakby trzykrotne poręczenie posiadanego kapitału, no to też powoduje, że to ryzyko bardzo mocno wzrasta, tak? Bo tutaj już tych wypłat może się pojawić więcej. Aczkolwiek no też nigdy nie jest tak, że tych wypłat jest 100%, nie? Czyli że 100% jest transakcji nietrafionych i to po prostu spowodowałoby jakieś braki w kapitale i jakąś bardzo złą sytuację w spółce. Dlaczego tak jest? No, bo takie są zasady po prostu na ekonomii bankowości. No, nigdy nie jest tak, że 100% firm się wyklucza. One są naprawdę rzetelnie badane, jeżeli chodzi o zdolność kredytową i przez banki, i przez nas. Więc tutaj no, nie ma takiego zagrożenia też, aby zwiększenie tego mnożnika zaangażowania kapitału w jakiś sposób narażało spółkę na jakieś perturbacje czy duże straty. No, taka jest po prostu praktyka. Tak działa świat finansów i jesteśmy gotowi, jeżeli będzie taka potrzeba i chcielibyśmy cały czas ten mnożnik zwiększać i wystawiać się na to ryzyko coraz większe. Ale tutaj od razu nawiążę do tego, że my jako fundusze nie jesteśmy jedynymi instytucjami, które udzielają tych poręczeń. Tak? Także tutaj można powiedzieć w cudzysłowie, mamy w pewnym sensie konkurencję, bo takich podmiotów jest więcej. Chociażby program de minimis rządowy no również wpisuje się w tą samą działalność, czyli to są poręczenia do kredytów i pożyczek, z tym, że one udzielane są portfelowo, a to jest troszeczkę inaczej, my każdego klienta analizujemy indywidualnie, natomiast tam bank dostaje określoną kwotę w portfelu do zużycia i sam decyduje, jakie transakcje w to wkłada. Ale to też jest inna skala, tak? Tu mówimy o tym, że bank ma na to 10, nie wiem, 12 miliardów w skali roku, to jest program rządowy, więc no to też nie dałoby się tego robić indywidualnym trybem. No i to się też cieszy zainteresowaniem i to też wpływa na nasz poziom zaangażowania, ale od razu powiem, że my mamy pewną jakby pewną przewagę regionalną, że my możemy te produkty w pewien sposób nasze modyfikować, dopasowywać, czy wielkość poręczenia, bo jak mówiłem, jest ograniczona kwotowo, czy, nie wiem, czas, na jaki udzielamy na przykład poręczenie, bo to jest nawet 10 lat, tego na przykład w tej ofercie rządowej nie ma, pewne wykluczenia tam są, których my nie mamy, czyli my mamy pewne przewagi, że jesteśmy w stanie wyłuskać sobie klientów, którzy na przykład tam nie trafiają, czyli są w tak zwanej luce finansowej i nawet na przykład taki program duży, który dużo daje na pewno, tutaj trudno się z tym spierać, ale my jesteśmy w stanie obsłużyć ludzi, którzy tam na przykład też nie trafiają, także my w jakiś sposób się uzupełniamy. Aczkolwiek no też nie da się powiedzieć, że w jakiś sposób ten program no pewną część klientów nam odebrał, nie? Także, ale no stąd też poszukiwanie przez fundusze tych nowych nisz produktów, czyli ten leasing i to wadium, nie? Czyli to jest jakby dla nas też jakaś nowa droga.
Przyglądając się rynkowi kapitałowemu, to wiadomo, że banki dosyć ładne zyski osiągają ze swojej działalności. W naszym regionie jest sporo samorządów, sporo pieniędzy publicznych. Czy można by pokusić się o stworzenie takiego banku województwa, który ewentualnie generowałby właśnie dodatkowe zyski dla regionu, tym samym współpracując z wami, mógłby funkcjonować, pobudzając gospodarkę?
Rzeczywiście. Mówi się o takich instytucjach, one nawet powstały w niektórych województwach, tak zwane RFR-y, czyli Regionalne Fundusze Rozwoju, może to nie nazwałbym tego jeszcze bankiem, bo oczywiście bank to jest, wiadomo, to jest prawo bankowe. Natomiast bardziej w kontekście takich regionalnych funduszy rozwoju. I tutaj pan dyrektor powiedział, że mogła powstać taka instytucja i razem z nami pobudzać. No właśnie tu jest pewien problem, bo nasza działalność to już jest forma pomocy dla przedsiębiorcy. Natomiast ustawodawca no też musi pilnować, żeby ta pomoc była nie nadmiernie kumulowana. I na przykład, no ulewamy, ale wyłączono możliwość poręczania przez nas jako fundusz transakcji na przykład udzielanych przez fundusze pożyczkowe. A taki mamy w województwie. W każdym województwie ma taki fundusz. Niestety nie możemy już od paru lat udzielać poręczeń, bo ustawodawca uznał, że jest to nadmierne kumulowanie pomocy i wskazał nam, że mamy tych poręczeń udzielać na rzecz podmiotów komercyjnych, czyli banków komercyjnych, aby efekt dźwigni był najlepszy, czyli kapitał ten nasz, czyli publiczny, przykładać do kapitału prywatnego. Ja się z tym zgadzam, aczkolwiek no fundusze no na pewno trochę z tego powodu cierpią, no bo straciły to źródło, powiedzmy, bardzo atrakcyjnego zabezpieczenia. No ale są takie pewne obostrzenia, to też wynika z przepisów unijnych i tak dalej. No ta pomoc w jakiś sposób jest obliczana i no nie może być nadmiernie kumulowana. Także to też są pewne ograniczenia poza tymi na przykład programami rządowymi, które na nas wpływają i my jesteśmy takimi instytucjami, to jest ta nasza przewaga, że w dużym banku trudniej jest coś zmienić i musi to zmienić w całym kraju, natomiast my tu regionalnie jesteśmy w stanie w jakiś sposób się z naszą ofertą dopasowywać, szukać tych nisz, pytać przedsiębiorców, czego potrzebują, w jaki sposób im można ułatwić życie, to finansowe życie.
To jeszcze raz apelujemy do przedsiębiorców, że jeżeli potrzebują, to mogą się zgłosić. Będziecie im pomagać.
Tak jest, zachęcamy. Jesteśmy widoczni w bankach, może nie w sensie naszych reklam, bo wiadomo, że to nawet nie o to chodzi. Natomiast doradcy mają taką świadomość, znają naszą ofertę. Czasem się z nimi spotykamy. Czy sam jeżdżę, czy mam jakieś w szerszym gronie spotkania. Dyskutujemy na ten temat. Mówię, zachęcam również firmy, które ubiegają się o leasing, bo w zasadzie o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, jeżeli mogę, to dodam tylko, że no wiadomo, że leasing jest dzisiaj formą bardzo atrakcyjną i bardzo lubianą przez przedsiębiorców, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji. Zresztą no, trudno się temu dziwić. Ma swoje korzyści finansowe, takie finansowanie, więc tych transakcji, bo znamy kilka już co najmniej firm dobrze współpracujemy leasingowych, to są naprawdę duże pieniądze, które przez leasing przechodzą i cały czas ten rynek rośnie i wydawałoby się, że poręczenie do leasingu nie jest potrzebne, nie? No bo sam przedmiot leasingu jest zabezpieczeniem i jest okej. No o ile w przypadkach takich jak powiedzmy samochody, nie wiem, osobowe czy nawet jakieś ciężarowe, to jest niepotrzebne zabezpieczenie, bo to jest tak płynne, że to się mentalnie sprzedaje, jeżeli coś jest nie tak, taki przedmiot leasingu. Natomiast już jeżeli mówimy o tym, a dlaczego o tym mówię, bo takie transakcje już mieliśmy. Na przykład linia produkcyjna, no nie wiem, do zbijania palet, albo jakaś myjnia bezdotykowa. Pamiętam też sprzęt budowlany używany, albo do wycinki lasu, jakieś harwestery, bo takie rzeczy poręczaliśmy właśnie w przypadku leasingu. Czyli tutaj leasingodawca chce udzielić tego leasingu, ale dla niego już ten przedmiot stanowi jakieś ryzyko. Nawet nieruchomość może być, nie? To już oczywiście jest ryzyko mniejsze, ale przy sprzęcie jest to jakieś ryzyko i leasingodawca niechętnie chce udzielić takiego leasingu, bo on się boi, że z tym przedmiotem, jak nie daj Boże, się nie spłaci, to on zostanie, nie będzie miał co z nim zrobić. I w tym momencie my w przypadku takim chętnie jest widziane poręczenie, nawet do 1 000 000 złotych na leasing, do 80% do 5 lat, czyli takie standardowe naprawdę parametry przyzwoite. I dzięki temu taki przedsiębiorca nie dość, że zyska zdolność leasingową, może liczyć na niższą opłatę wstępną, to po prostu ten przedmiot, czy tą linię, czy przedmiot, jakieś skomplikowane urządzenie zrobione na zamówienie, na przykład tylko dla niego, więc trudno zbywalne, po prostu je dostanie, więc jakby tu zachęcam. To jest bardzo ciekawe.
Dziękuję bardzo. Łukasz Pabierowski, prezes Zarządu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, był naszym gościem. A za chwilę dowiemy się, w jaki sposób ewentualnie można uzyskać wsparcie osobom, które nie mają żadnego kapitału.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Ludzie jakby, myślę, że po raz pierwszy zobaczyli, że faktycznie są namacalne pieniądze, że można, mając ciekawy pomysł, można coś ciekawego zrobić. Te pomysły nie ograniczyły się tylko do takich prostych prac, ale naprawdę były ciekawe pomysły. Jest pan, który zajmuje się poprzez fundację kopaniem studni. To też jest takie przedsięwzięcie, nie tak często spotykane, a zleceń ma mnóstwo, więc to też jest fajne, że te osoby dostały taki bodziec, że nie, o Jezus, skrzydła mi opadają, koniec, nie ma, konkurencja jest wielka i już nic więcej nie zrobię. A tu się okazuje, że są zapotrzebowanie, że się ludzie zgłaszają, że potrzebują czegoś. Można poczuć ten sukces, że faktycznie uda nam się.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit, zatrudniając osoby społecznie wykluczone, tworzą przedsiębiorstwa społeczne. Gościmy dzisiaj w studiu panią Małgorzatę Sendecką, mentora Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Witam panią.
Dzień dobry.
Panią Małgorzatę Nitkę ze spółdzielni socjalnej Gorący Garnuszek z Kożuchowa.
Witam serdecznie.
I panią Małgorzatę Pińczewską z wielobranżowej spółdzielni socjalnej Eden, również z Kożuchowa. Witam uprzejmie. Proszę powiedzieć, jak do tego doszło, że założyłyście panie spółdzielnie socjalne? To trzeba było najpierw po pierwsze pomyśleć o tym, po drugie założyć grupę inicjatywną, no i przejść cykl szkoleń. Jak to było?
Spółdzielnia socjalna Gorący Garnuszek powstała w 2017 roku. Założycielami spółdzielni są byli uczestnicy Centrum Integracji Społecznej.
W Kożuchowie, tak?
W Kożuchowie. Inicjatywa w sumie powstała wówczas, kiedy powstał Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Była to taka szansa dla tych ludzi wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, na znalezienie swojego miejsca na ziemi. Prowadzą oni spółdzielnię socjalną, założyli, przeszli wszelkie...
Ale jak pani poszła do tego Centrum Integracji Społecznej i poprosiła, porozmawiała, jak to było?
Tak, rozmawialiśmy wspólnie z animatorem, z opiekunem inkubacji. Daliśmy taki pomysł, że może można coś zrobić. Są środki na to w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej na ten początek, żeby coś zacząć, żeby mogły powstać nowe miejsca pracy. No i znalazła się grupa chętnych.
Kto to wybierał? Kto jest, bo pani, rozumiem, jest animatorem tego przedsięwzięcia, tak?
Znaczy, no nie, ja akurat nie jestem animatorem.
To znaczy tak, ja reprezentuję Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jako samo przedsięwzięcie, projekt. Jestem tutorem w projekcie. I myślę, że jest to pierwsze takie przedsięwzięcie na skalę naszego województwa, które daje szansę namacalną osobom, no mówi się wykluczonym społecznie, ale my najczęściej używamy tego sformułowania, że są to osoby w trudnej sytuacji materialnej, zawodowej, bądź też mentalnej, osoby, które dłuższy czas mają problemy ze znalezieniem pracy. Dotychczasowe projekty dawały narzędzia, to znaczy były szkolenia, były wszelkiego rodzaju spotkania, natomiast nie było takiego namacalnego źródła, które dawało szansę uruchomienia czegoś. Wszyscy mieli mnóstwo pomysłów, ale tak jak się generalnie mówi, że pomysłów można mieć mnóstwo, jeśli nie ma pieniędzy, no to trudno realizować przedsięwzięcia. I No, wielką szkodą byłoby tutaj nie wspomnieć o Janku Koniarku, który w trakcie realizacji odszedł z tego projektu, ale to był w zasadzie mózg, który zapoczątkował ekonomię społeczną w naszym regionie, taką typową, która pomagała tym osobom poprzez różnego rodzaju projekty, przedsięwzięcia, mniejsze, większe, wychodzić z trudnej sytuacji zawodowej, rodzinnej, materialnej. Było tych projektów kilka po drodze i zrodził się pomysł w takiej grupie inicjatywnej, że skoro jest szansa, żeby utworzyć taki ośrodek wsparcia w naszym województwie, powstały wtedy, był plan na dwa takie ośrodki, żeby na terenie Gorzowa skupić właśnie te organizacje, które chcą coś ze sobą zrobić. To znaczy mają potencjał, natomiast nie mają pieniędzy. W związku z tym, że ten pomysł się tak klarował, żeby stworzyć stanowiska pracy, żeby doposażyć te stanowiska pracy, czyli dać te główne narzędzia, które są potrzebne ludziom do tego, żeby wykazali się inicjatywą, czyli wzięli ten los we własne ręce tak naprawdę namacalnie od początku do końca. Więc całe przedsięwzięcie jest o tyle atrakcyjne, że przygotowywało najpierw wszystkich chętnych, potem poprzez cykl tych projektów
szkoleń. Ale żeby przygotowywało, to musi najpierw być rozmowa, tak żeby znaleźć tych chętnych, bo tutaj podejrzewam, że też nie było tak prosto.
To znaczy o tyle akurat Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój jest tym złotym środkiem, że posiada ogromną bazę, potencjał właśnie tych różnych instytucji, ponieważ jakby sam LOWES jest zwieńczeniem tych wszystkich działań, natomiast poprzednie działania powodowały to, że organizacja skupiła wokół siebie właśnie wszystkich chętnych z trzeciego sektora. W związku z tym jakby baza beneficjentów już była na początek.
Czyli znaliście już wszystkich już dokładnie, tak?
Wiedzieliśmy, że są ludzie i wiedzieliśmy, że utworzenie tych około 200 miejsc pracy będzie sukcesem. To znaczy wiedzieliśmy, że na pewno będzie tylu chętnych. I jakby w projekcie były potworzone takie stanowiska, które na początek właśnie wspierały, czyli zachęcały, pokazywały, szkoliły w kierunku przedsiębiorczości, pokazywały, jak te podmioty tworzyć, jaka jest procedura prawna, czyli też zespół prawników działał. I przez cały początek ci wszyscy, którzy byli chętni, byli tak niejako prowadzeni troszeczkę pod rękę, czyli pod łokcie. Pomagano im, żeby nie zniechęcali się, że jest to ogromna szansa i na dzień dzisiejszy myślę, że to jest ogromny sukces, dlatego że znaleźli się ludzie, bo my tak najczęściej myśleliśmy, że to będą podmioty, które będą tam powiedzmy świadczyły usługi na rzecz gmin. Czyli tutaj najłatwiej tą współpracę znaleźć w tych małych gminach, bo wiadomo, że tam wielkiego jakiegoś takiego twórczego potencjału może nie być. Może być, a niekoniecznie. Więc jakby w pierwszej kolejności współpracowaliśmy też z samorządami, żeby oni zachęcili też tych ludzi, bo oni też swoje środowisko znają. To są ośrodki pomocy społecznej, czyli te, które docierają do tych grup no, najtrudniej uposażonych, które mają jakieś tam chęci, ale powiedzmy niekoniecznie gdzieś to się wszystko udaje. I przy inkubacji, przy doradcach, przy mentorach można było rozpocząć całą tą procedurę. Potem przechodzili kandydaci szkolenia typowo merytoryczne, czyli jeśli powstawała grupa budowlana, no to wymagali jakichś konkretnych szkoleń w kierunku przedsiębiorczości, w kierunku powiedzmy jakichś tam usług budowlanych, i mogli stworzyć z tego biznes planu. I to też jest tak, że powiem, że nie baliśmy się, że nie będziemy mieli możliwości stworzenia tych 200 miejsc pracy, ale też była selekcja, czyli konkurencyjność również jakby tutaj wystąpiła, czyli nie wszyscy dostali tak jak leci, kolokwialnie mówiąc, tylko no, trzeba było się postarać.
Tak. A jak doszło do utworzenia w Kożuchowie?
To znaczy, myślę, że tutaj jakby działania w terenie, rozpoczęcie rozmowy od samorządu, z burmistrzem, z ośrodkiem pomocy społecznej, Centrum Integracji, które tutaj świetnie jakby organizuje, współpracuje z samorządem, no wykazało się tą inicjatywą, że znalazły się osoby, które były chętne, ale które niekoniecznie miały te narzędzia. W związku z tym jakby zaopiekować się tą grupą pod względem takim mentalnym, merytorycznym i stworzyło to właśnie tą grupę aktywną, która mogła utworzyć już samodzielny podmiot i sobie dawać radę.
Jak pani trafiła do spółdzielni Eden?
Spółdzielnia Eden powstała w 2012 roku. Została założona przez osoby prawne, czyli Gminę Kożuchów i Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój w Gorzowie Wielkopolskim.
I to był ten podmiot, który tworzył
Spółdzielnię Socjalną
Eden.
Tak.
A jak pani tam trafiła?
Przez właśnie osoby fizyczne zostałam wytypowana na prezesa spółdzielni. I swoją pracę zaczęłam w tej spółdzielni w 2013 roku, pozyskując zlecenia, aby móc zatrudnić osobę do spółdzielni. Spółdzielnia wówczas nie miała żadnego dofinansowania.
Także w sumie, od zera startowaliście.
Od zera startowaliśmy. Pierwsze nasze zlecenia to było właśnie sprzątanie klatek schodowych na terenie gminy Kożuchów.
A kto wam zlecał? Urząd, tak?
To jest spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe w Kożuchowie.
A skąd pani, jak pani została prezesem, to skąd pani ludzi do pracy pozyskiwała?
Tak jak tutaj właśnie pani Małgosia wspomniała, w Kożuchowie funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. Tam są osoby, które przechodzą też taką aktywizację zawodową i z takich właśnie osób wybieramy taki potencjał, tak? Które osoby, które chcą znaleźć się na rynku pracy, chcą powrócić na rynek pracy, chcą pracować i z takich właśnie osób wybierałyśmy, które nadają się do pracy.
Trudny to był wybór? Ciężko znaleźć takie osoby, które chętne są do pracy?
Na początku nie było ciężko, żeby znaleźć osoby do pracy. Trudniej jest w chwili obecnej.
Bo jest po prostu dużo mniejsze bezrobocie, tak?
Tak.
I każdy może znaleźć jakieś inne zajęcie. A co oferujecie swoim pracownikom? Bo spółdzielnia socjalna, rozumiem, to każdy jest na równych zasadach, na równych warunkach. Nie ma tam specjalnie tej struktury pionowej, tak? Chociaż jest prezes.
Jest prezes, tak, ale który się też nie boi pracy. Pracujemy razem z naszymi pracownikami. Jeżeli są większe zlecenia, to nie to, że ja jestem prezesem i siedzę i tylko dyryguję, tak, a biorę się po prostu do pracy. Mamy zlecenia zewnętrzne, jak sprzątanie klatek schodowych, różnego rodzaju cateringi, więc...
Ale skoro samorząd był jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia, to nie zleca wam różnych działań? Bo może, tak? Zgodnie z ustawą?
Tak. Jeżeli te instytucje, które powstały jako podmioty prawne, no są troszeczkę pod kuratelą gminy i stowarzyszenia, czyli to jest to też takie wsparcie i bezpieczeństwo tak naprawdę. I w dużej mierze samorządy i myślę, że w Kożuchowie też są takie sytuacje, chociażby współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania, czyli to też jest jakby pośrednio zlecanie zadań. To są zadania publiczne, czyli takie tak zwane konkursowe, do których mogą przystąpić organizacje pozarządowe, natomiast nie przystępują przedsiębiorcy. I wtedy taka organizacja pozarządowa otrzymuje taki bon, biorąc udział w konkursie, tak jak tutaj spółdzielnia Eden akurat zajmuje się dożywianiem podopiecznych. Oni co prawda muszą się rozliczać, bo jest to zadanie publiczne, więc każda złotówka, która zostaje przekazana z samorządu, musi być przedstawiona kalkulacja na nią, ale no, dzięki temu dostają zlecenia no i mogą funkcjonować też na rynku.
Za uwagę dziękuję, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Radiowa Akademia Ekonomii.